Agata Siniarska.
Spotykamy się na rodzinnych ogródkach działkowych. Jest gościmy u
na wyspie Rodos.
Na wyspie Rodos. Niestety na osiedlu Młociny. Zmusiła nas do tego sytuacja związana ze stanem epidemii. Jak w ogóle pracuje się w związku z tymi, tymi trudnościami z Joanną? Powiedz mi, czy jesteś rozczarowana tym, jak przebiega proces? Czy udało się wam zbudować dobry kontakt?
Absolutnie nie jestem rozczarowana. Pracowałyśmy na odległość. Mieliśmy bardzo, bardzo miłe spotkanie online. Oczywiście, na pewno wspaniale byłoby dużo czasu spędzić zarówno z Joanną, ale też z tobą i z całą grupą, bo wierzę w kolektywne myślenie i nic nie przychodzi tylko i wyłącznie od siedzenia samej w domu i koncypowaniu, ale rzeczywiście o pracy z grupą i ciągłym sprawdzaniem swoich pomysłów. Więc to jest na pewno bardzo duża szkoda, że nie możemy spotykać się co jakiś czas jako grupa, pokazywać fragment, sprawdzać, reformułować i jeszcze raz. Ale to jest rzeczywistość i chyba nie ma co myśleć o tym, że kiedyś powrócimy do normalności, bo też nie wiem, czym to by było, też w obliczu politycznej sytuacji w Polsce. Trudno jest to w ogóle odseparować i teraz myśleć sobie tylko i wyłącznie o swoim projekcie, ale jest to gdzieś bardzo związane. Ja jestem bardzo też jakoś emocjonalnie dotknięta, byłam codziennie na ulicy. Też w takim strachu, ponieważ boję się, tak samo boję się choroby. Jadę co jakiś czas odwiedzić moją mamę i zawsze zastanawiam się, czy narażam ją na chorobę, czy nie. Więc to jest masyw takich różnych rzeczy, o których ja nie mogę jakoś zapomnieć, nie mogę wyłączyć. A też mieszkając teraz w centrum Warszawy, gdzie widzę wszędzie znaki protestu, gdzie widzę cały czas osoby, które choćby na maseczkach mają znak, co jest z jednej strony tworzy taką niesamowitą wspólnotę pomiędzy nami. To coś uroczego, bo widać, że pod tymi maskami się uśmiechamy do siebie wszystkie. Ale jest to cały czas byciem w tym, że gdzieś nie można tego wyłączyć, więc ja widzę, że nerwowo budzę się i sprawdzam od razu informacje i sprawdzam stronę Strajku Kobiet i gdzie będzie kolejne spotkanie, a jednocześnie mam swoje obowiązki, ponieważ muszę dbać o swoje finanse.
No ale też tak sobie myślałam, jadąc tutaj, że ta sytuacja, z którą się w tej chwili mierzymy i też te trudności związane z niemożliwością zrealizowania projektu tak, jak go sobie zaprogramowałyśmy na samym początku, jako właśnie takiej klasy krytycznej, w której spotykamy się, rozmawiamy i ten proces jest taką właśnie realizacją idealnej wspólnoty i też takiego dzielenia się ze sobą pomysłami i też dzielenia feedbackiem, który daje nam od razu właśnie ten komunikat zwrotny, no, że to wszystko też pokazuje nam, jest taką kolejną lekcją pokory i trochę jak w jakiś przedziwny sposób pasuje do tego, jak opisała ten projekt na samym początku Joanna, jednak jako taki projekt, który jest właśnie o naszej zależności, a nie o naszym wpływie, o naszej słabości i bezbronności, a nie o naszej kontroli nad sytuacją, prawda? Więc w jakiś sposób rzeczywistość wpisała się w ten taki bardzo trudny scenariusz, który właściwie na samym początku już Joanna starała się swoją postawą wziąć pod uwagę i starała się też, wybierając akurat wasze projekty, otworzyć nasze myślenie na taką bezbronność, na taką bezradność.
Tak, to się zgadza, ale też cały czas musimy pamiętać, że w tej bezbronności mamy bardzo dużo przywilejów jednak. I to, że teraz nas bezpośrednio dotyka ta sytuacja, to sytuacja właśnie takiej bezbronności, zależności od innych, to jest coś, co dotyka masy ludzkości. I też musimy uważać, żeby nie popaść właśnie w taką narrację, czy w taki właśnie dyskurs bezsilności i bycia i co teraz, i co teraz. Musimy chyba określać cały czas, co możemy też zrobić, nie? Jakie są, bo jednak cały czas możemy w jakiś sposób działać. To nie jest tak, że rezygnujemy całkowicie ze wszystkiego. A jeżeli możemy zrezygnować, to znaczy, że też to jest nasza decyzja najczęściej, bo jednak możemy sobie w jakiś sposób na to czy finansowo pozwolić. Ja byłam w bardzo wygodnej sytuacji, kiedy zaczął się lockdown, więc absolutnie nie mogę tutaj narzekać. To, że oczywiście byłam sama i nie mogłam pracować z grupą ludzi, oczywiście no, jest mi przykro z tego powodu, ale z drugiej strony byłam choćby zabezpieczona finansowo, co w przypadku takiego freelancerstwa jest zawsze znakiem zapytania. Także oczywiście, to są bezbronne sytuacje, ale nie możemy zapominać też o tym, że masywy ludzi znają to na co dzień, a to jest coś, co dla nas też się w pewnym momencie skończy i gdzieś będziemy znowu budować. Pytanie jest, co będziemy dalej budować. Nawet jeżeli jesteśmy w ruinach, to na jakich ruinach będziemy budować to, co chcemy, nie? Co jakby, jak możemy teraz na przykład spekulować o tym, czego chcemy dla przyszłości i nie tylko skupiać się na dystopiach, ale właśnie myśleć, na jaki świat mamy wpływ, nie?
Powiedz krótko o swojej pracy, bo to ja w ogóle jestem ciekawa, jak to się uda zrealizować. Zobaczymy, na ile sytuacja zmieni się na wiosnę, ale to jest działanie, które bardzo mocno jakby performuje w przestrzeni, która jest przestrzenią innych ludzi, prawda?
Tak.
Dlatego się to nie uda.
Tak, tak. Ja też uczestniczę w bardzo wielu dyskusjach, co to w ogóle znaczy dla sztuk performatywnych ta sytuacja. I kiedy zaczął się, kiedy był pierwszy lockdown na wiosnę, to automatycznie instytucje kultury zaczęły wymagać od nas robienia wszystkiego online. Wiele z nas nie ma przygotowań, nie ma narzędzi, nie rozumie, nie wiem, programów do obróbki wideo i mamy do tego prawo, my mamy zupełnie inne narzędzia. Nasze narzędzia są o czymś innym i nagle okazuje się, że gdzieś nie działają, że w tej sferze patrzenia się w ekran absolutnie się nie sprawdzają, więc to jest bardzo duże pytanie, co się stanie, jeżeli ta sytuacja będzie trwała dłużej. Ja uważam, że bez wątpienia rozwiązaniem byłoby to, że byłoby więcej pieniędzy na research, a nie właśnie na gotowe produkty, dlatego że wtedy nie myślelibyśmy w ogóle o tym roku jako straconym roku i czekaniem wreszcie na to, kiedy możemy pracować, ale moglibyśmy cały czas myśleć poprzez nasz research i cały czas nad tym pracować. Także jeżeli zakładamy, że wystawa się odbędzie,
tak zakładamy
i że jednak jakaś publiczność będzie, natomiast jest jeszcze kilka miesięcy i będę myśleć o tym, na ile jestem w stanie przereformułować narzędzia, które posiadam, ale też na ile nie. I też pracować z rodzajem niemożności zrobienia pewnych rzeczy, a nie próby wskoczenia w zupełnie inne medium, na którym się nie znam, w którym nie jestem kształcona, do którego nie mam dostępu.
Jak byś krótko opisała swój projekt? O czym to jest?
Tak, to ja myślę trochę o tym projekcie. Mam bardzo dużo myśli różnych gdzieś na to kolejny.
Możesz się też przybliżyć.
Przybliża
się do nas, tak. Ja, Anna Rajka.
I też właśnie w takim kontekście niemożności, ale też niemocy, bo bardzo dużo myślę o tym, jak w jaki sposób możemy się zbliżyć do innych materialności, jak możemy się zbliżyć do innych materii, zbliżyć się do innych organizmów bez narzucania im naszego spojrzenia czy naszego myślenia o świecie, naszego istnienia, naszej potencjalności działań. I o tyle jest to gdzieś łatwiejsze na pewno w kontakcie ze zwierzętami, które jednak wydaje nam się, że mają jakiś rodzaj empatii na przykład, że możemy stworzyć pewien rodzaj stowarzyszenia, bo możemy sobie spojrzeć w oczy, ale jest zupełnie czymś innym, jeżeli jak spojrzeć w oczy muszę, albo jak spojrzeć w oczy lodowcowi, gdzie te oczy nawet nie wiem, czym są, więc w jakiś sposób nie narzucać takiej ludzkiej perspektywy na nieludzkie. I to jest dla mnie bardzo duże pytanie, bo już gdzieś we wstępie porażka jest w to wpisana. Absolutnie nie ma mowy, żebyśmy się spotkali na tych zasadach, które ja jestem w stanie sobie wyobrazić, ale wydaje mi się, że możemy gdzieś zainicjować pewien rodzaj spotkania w pół drogi i bez nazywania po prostu być w tym. I To jest chyba tak, że dlatego gdzieś ważne jest to ciało bez jakiegoś takiego podejścia ezoterycznego, że ciało czuje i tak dalej, ale że jednak poprzez ciało jesteśmy w świecie, że też budujemy relacje i choćby nawet ten lockdown pokazuje, jak bardzo jesteśmy w ciele, jak nasze relacje w ogóle międzyludzkie są zbudowane na ciele, jak bardzo w ogóle tracimy też taką możliwość porozumienia, bo wydaje mi się, że trochę, że ten taki pozajęzykowa komunikacja zaczyna się coraz bardziej zacierać, że jednak jest to cały czas upatrzeniu w ekran, gdzie de facto może i patrzymy na jakieś boty. W ogóle nie wiadomo, co patrzymy. Ja nie wiem, czy mam patrzeć na siebie i sprawdzać po swoje włosy, ale już po 50 minutach staje się to nudne. Patrzę w oczy osoby, której de facto nie ma i tych oczu też nie ma. Pomału jakby też ten cały język ciała, wszystkie gesty, no nie mają absolutnie sensu, nie mają żadnego przełożenia, więc ja widzę też jaki lęk coraz większy buduje przede mną bycie w ogóle w grupie, dlatego że pomału zaczynam w ogóle tracić taki... swój język. Czuję, że coraz trudniej mi jest, że ten efekt obcości jest coraz większy, co z jednej strony też jest fascynujące, bo w pracy z różnymi organizmami to chyba właśnie jest o tym, żeby rozpoznać tą obcość, tą różnicę i nie próbować szukać, gdzie się co jest nam wspólne, bo jeśli chodzi o nieludzkie organizmy czy o inne materie, nigdy się tego nie dowiemy. Nigdy. Absolutnie nie ma takiej mowy. Ale właśnie, że możemy gdzieś zauważać te różnice i to jest chyba gdzieś fascynujące, że możemy stać w totalnym poczuciu obcości wobec czegoś, ale co nie zmienia, że to nie musi być zaraz tylko i wyłącznie związane ze strachem, ale może być też z niesamowitym fascynacją tak.
A możemy się w związku z tym też czegoś nauczyć od tych nieludzkich istot? Czy twoje działanie jest też o tym, o uczeniu
tak,
się?
Tak, to, tak. Nie chcę też powiedzieć, że to znaczy też muszę sobie tutaj zaprzeczyć, ale myślę, że to też jest projekt o zaprzeczaniu sobie i ciągłym podważaniu swojego zdania, że naturalnie nie możemy, z jednej strony uważam, że nie możemy się spotkać bez narzucania naszej perspektywy, ale z drugiej strony to by wykluczało absolutnie system uczenia, a my jednak możemy się uczyć. I wydaje mi się, że jest to po prostu kwestia naprawdę pokory, ale myślenia też o tym, czym jest właśnie to vanitas, które było bardzo obecne poprzez zawsze jakąś małą umieszczoną czaszkę albo jakiś robaczek, który nadgryza jabłuszko, albo zwiędły listek, albo podający płatki. Czym jest martwa natura w czasie po vanitas? Bo jednak żyjemy w szóstym, mamy szóste masowe wymieranie. Masyw gatunków wymiera, masyw gatunków, o których nawet nie wiemy. I nad tymi, na którymi jednak możemy zapłakać, nie wiem, jak czapla siwa, bo jednak znowu łatwiej nam zbudować jakąś taką relację, to jest masyw gatunków, o których nawet nie wiemy, o istnieniu nie wiemy. I nawet one odchodzą w zupełnej cichości i totalnie niezauważone i nie ma żadnych pomników, które... Jest tyle pomników w Warszawie, jest tyle tablic pamiątkowych, które każą nam pamiętać o tym, ciągle przypominają takie i takie wydarzenia, a to są takie ciche odejścia i to mnie bardzo interesuje, czym jest w ogóle to odchodzenie, czym jest... Tak, w jaki sposób możemy tego, jak możemy temu towarzyszyć? Czy w ogóle jest możliwość w jakikolwiek sposób też archiwizowania tego? To jest dla mnie też duże, duże pytanie, bo jednak i jak możemy też patrzeć na proces odchodzenia, który też nas dotyczy i może to jest ten wspólny miernik w ogóle materii, że materia jednak ulega transformacji. Możemy na to patrzeć jako na rozkład i to, że jednak to ciało odejdzie, w związku z tym nas już tu nie będzie i możemy nad tym zapłakać, postawić sobie pomnik, ale możemy też myśleć o tym jako o procesie transformacyjnym i coś z naszą materią, która jest tutaj teraz w tym futrze siedzi do mnie, stanie się zupełnie inną materią i potem jeszcze inną materią i jeszcze inną. I uważam, że to jest bardzo też optymistyczny sposób w ogóle myślenia o tym, czym jest śmierć, czym jest umieranie, ale z drugiej strony nie można zapomnieć o tym, że czym innym jest, powiedzmy, to naturalne umieranie, a czym innym jest i czym innym jest wymieranie i czym innym jest też prawo do godnej śmierci, jeśli też mówimy o ludziach i osobach, które nawet nie mogą mieć statusu ludzi, dlatego że są wykluczani społecznie. Więc to jest jakby masów takich jakby tematów gdzieś właśnie związanych z samą materią, a chciałabym pracować ze szczątkami zwierząt. Więc interesuje mnie w ogóle taksodermia, interesują mnie skóry, zaczęłam już zbierać skóry, zaczęłam zbierać poroża, zbierać kopytka poroża i de facto ich cena tam wzrasta wraz z symetrią, w ogóle jakieś absurdalne parametry, które są też narzucane naturze. I chciałabym z tego uszyć garnitur. Interesuje mnie męski garnitur. Chciałabym, żeby był on idealnie skrojony i zajmowałam się kilkoma firmami, które takim powiedzmy haute couture, które zajmują się taką high fashion i okazało się, że Dolce Gabbana jest firmą, która nadal nie odeszła od naturalnych futer. Jest prowadzona przez dwóch heteroseksualnych mężczyzn, którzy non-stop pozwalają sobie na bardzo homofobiczne komentarze w prasie, które ponoć podbijają jeszcze markę, firma, która miała bardzo słynną kampanię Gang Rape, gdzie kobieta przez pięciu panów w pięknych garniturach, panowie są również piękni, przyciskają jej nadgarstki, gdzie ona...
wygląda na zadowoloną.
Tak, lekko gdzieś w pół omdleniu, a w pół... Gdzie było ekstazie. Tak, w pół ekstazie.
Święta Teresa.
Bo jednak jest w sukience Dolce Gabbana, koniec końców. Więc
Gang Rape. Tak. Wizja świętej Teresy jako
dobra moda po prostu pocieszyć w każdej sytuacji.
Tak, więc to była oczywiście bardzo, bardzo silna kampania ze strony ruchu kobiet. Oczywiście nie wpłynęło to ani w żaden sposób na tę firmę. To też jest firma włoska, która gdzieś ma bardzo, bardzo wpisany w ogóle ten moment, model machyzmu takiego, tak, prawda?
Włoskie DNA.
Tak. No kobieta... Tak.
Rasizmem się podpisać,
ale powiedzmy, że gdzieś społecznie ta struktura tych kobiet, które mają być poniewierane za włosy i mocniej, tym lepiej przez tego silnego mężczyznę gdzieś jest pisane. Nie mówię, że nie w Polsce. Trzy kobiety tygodniowo giną z rąk partnerów, więc to trzeba też powiedzieć. To jest ten kraj. Myślę, że w lockdownie znacznie bardziej wpłynęły też te... Więc chciałabym uszyć idealny garnitur Dolce Gabbana. I zastanawiam się, duży dla mnie problem jest teraz z nitkami, bo też chciałabym, żeby wszystko było wykonane z natura, ze szczątków i już dostanę smyczki. Zostałam już, tu zaoferowało się kilka osób, że zepsute smyczki zostaną mi przekazane, więc będę szyła końskim włosie. Końskim włosie będę to próbowała zszywać. Więc chciałabym, żeby, wyobrażam sobie to też tak, że z jednej strony jest to, chciałabym, żeby to było rzeczywiście piękne, żeby to było idealnie wykonane, żeby to było fenomenalne, żeby to było wspaniałe, żeby w tym całym okropieństwie tego, żeby to było naprawdę zachwycające. I chciałabym, żeby to było coś, co jest eksponowane podczas wystawy, natomiast ja też do tego muszę się posłużyć swoją formą wypowiedzi. Czyli tak, że tak, ale chciałabym, żeby był dodatkowy performance, który by aktywizował w jakiś sposób też ten kostium, tak. Ale oczywiście też myślę o tym, bo dla mnie też choreografia jest dużo właśnie o choreografowaniu skojarzeń, o jakby połączeń takich międzyplanetarnych, powiedzmy. I bardzo chciałabym też stworzyć do tego cały taki spis, który jest bardzo znany na przykład tam z ubrań, z czego jest zrobiona podszewka, z czego i tak dalej i jakie wymaga traktowanie i tak dalej, więc chciałabym, jak było to potraktowane. Więc chciałabym też zbieram te szczątki, które zbieram, staram się, żeby były dobrze skatalogowane, żeby wiedzieć też dokładnie, jaki list i tak dalej. Oczywiście nie jestem w stanie dojść, gdzie co zostało i w jaki sposób zabite, bo najczęściej są to gdzieś już stare jakieś tam futra.
Nie dojdziesz.
Nie dojdę, ale mogę też na ten temat fantazjować. Szczęśliwie fikcja jest dobrym zawsze narzędziem pracy artystycznej, ale też myślę, że jest to w ogóle też ciekawe w sensie takiej metody recyklingowej, ponieważ wszelkie futra, do jakby w ogóle garbowanie skóry wymaga takich chemikaliów, które potem w rozkładzie w ziemi tworzą straszne, wpuszczają wszystkie toksyny, strasznie niszczą ziemię, więc to trwa. Jest bardzo ciężki proces taki rozkładowy, więc skoro już te futra też są, to dobrze jest je w jakiś sposób wykorzystywać, w jakiś sposób recyklingować, więc też myślę o tym w taki sposób.
Jakbyśmy robili teraz film, to wyciągaliśmy futra ze śmietników nawet. Albo po prostu moje serce rosło, jakby były futra z lat 60. Jeszcze. Takie stare, ale w dobrym stanie, tak, że można było je użyć, tak jak mówisz, były piękne i przekonywujące, no bo też takiego syfu nie ma co używać, bo to się rozpada pod rękami. To też mieliśmy takie doświadczenia, że nie ma co brać. Ale wszystkie były używane. I to jest naprawdę, nie jest jakiś rodzaj ulgi w tym, że można użyć rzeczy, które są przeznaczone już po prostu do ziemi dokładnie, prędzej czy później się znajdą w ziemi, tak? Obecnie w jakim, na końcu jakiegokolwiek procesu i można dać im drugie życie, jednak to jest świetne.
Tak, tak. Ja teraz trochę...
Aha, i jakbyś miała, znaczy ja cały czas miałam z tyłu głowy właśnie takie pytanie, czy zostanę zaatakowana za to, że używam futer, a naprawdę nie chciałam używać poliestru, no ropy naftowej,
tak,
no
tak.
Bo jest albo to, albo to. I jednak moje serce i cały aparat kognitywny mówił mi, żeby jednak używać futer naturalnych, tych futer, które już zostały wyprodukowane. Jestem za, w ogóle.
No. Ja teraz przygotowuję wystawę dla Muzeum Sztuki w Łodzi, prototypy. I tam jeden z takich pomysłów, ponieważ dużo wystawiamy Szapocznika, że do każdej, ten każdy napis pod rzeźbę, gdzie jest zawsze artystka, data i materiał, to do tego starałam się każdy materiał opisać, ile będzie czasu rozkładać się w środowisku naturalnym, nie? Że ile lat przebywa w archiwum muzeum, ale też ile lat będzie jakby, czy tak próbując fantazjować, to niesamowicie muszę przyznać, że wszystkie moje ukochane rzeźby, to jest totalny killer dla środowiska, bo jednak jak przyszły poliestry, jak przyszły wszystkie te sztuczne żywice, no to jest zabójstwo, to w ogóle nawet nie ma o czym mówić. Pianki poliuretanowe, no to jest to żyje wiecznie, nie? Więc z jednej strony cześć, że się konserwuje w ogóle dzieła sztuki i nie pozwala się im odejść, ale one i tak nie odejdą, nie?
Nie odejdą. Może sztuka to jest jedyna rzecz, która powinna być trwała? Może powinniśmy sobie dać jednak tutaj jakąś taki nawias? Nie wiem.
Ciekawe, co na to konserwatorzy.
Tak, konserwatorzy. Tak. Mi żal jest konserwatorów po prostu czasami, szczególnie jak się pochylają nad lateksem z lat 90.
Tak, tak, tak.
To jest
Albo podobno najgorsze są w ogóle gąbki. Bo gąbki w pewnym momencie sztywnieją się, tak, ale tak, i się rozsypują, więc...
Tak,
więc,
proszę.
Tak, tak. No,
nie proszę, więc, jeszcze z dupy. Tak. Toksyczny
ja słuchałam, ta pani profesor się nazywa chyba Iwona Schmelter. Ona się głównie zajmowała konserwacją szapoczników na tę wystawę, którą przygotowała Rotenberg tam w latach 90. dla Zachęty. I ona w ogóle opowiadała, że niektóre prace były nawalone na niej taką żywicą, jak się kajaki.
No, poliestrową.
Tak, dlatego, że jakby nie było w ogóle też sposobów, w jaki sposób zabezpieczać te prace, nie? Że to jest w ogóle cały czas wielka zagłoska, więc de facto z jednej strony można powiedzieć, że ten cały system, jakby ta praca konserwatorów, jak się odchodzi już od granitu i od brązu i tak dalej, no to właściwie trochę nie ma sensu, ale z drugiej strony oni mają tyle w tej chwili pracy i tyle różnych zadań, dlatego, że większość artystów też się nie zastanawia nad tym, co jakby potem. Ale może trzeba po prostu też pozwolić pracom odejść, nie? To jest też pytanie.
Pewnie, że tak.
Dlaczego na przykład muzea nie mogą na przykład być takimi muzeami rozkładu, nie?
Gata, nie jesteśmy we wszystkim, co mówisz, we wszystkim, co ja po prostu od kręgosłupa czuję, jest pytanie o naszą relację do materii. To jest to, od czego wy zaczęłyście, czy tam tak. W momencie, kiedy ja dołączyłam. To jest po prostu, tak. My mamy ten problem absolutnie nierozwiązany z powodu jakiegoś bardzo dziwnego paradygmatu, w którym jeszcze tkwimy całym ciałem, ale już głowę mamy gdzie indziej. Po prostu wychodzimy z tym. Kobiety wychodzą najpierw. Po prostu, wiesz, poród się odbywał właśnie przez głowę. I przez kobiecą głowę. I my już wiemy, że to nie jest nie tak. I wiem, że musimy odejść. Wiele rzeczy musi odejść. Musimy się na to zgodzić, ale ta zgoda jest częścią tego, znaczy jest efektem całego po prostu tej maszynerii, która po prostu rządzi naszym myśleniem. I to jest nierozwiązane. Tak samo jak po prostu, nie wiem, jest to, o czym ty mówiłaś, że zgoda na śmierć i zupełnie inne spojrzenie na odchodzenie, radość z tego, że będzie populacja zmniejszona po koronawirusie, nie jest niczym karygodnym. Moim zdaniem po prostu jest nas za dużo. I prędzej czy później, jeżeli będzie ta krzywa będzie iść w górę, to po prostu planeta nie wytrzyma. No i
tak,
to
ale, ale jeśli chodzi właśnie o zwiększenie populacji, no to znowu kogo się jakby oskarża za to, nie? Bo oskarża się to najbiedniejsze, wielodzietne rodziny, najczęściej niebiałe, bo jednak gdzieś tak wygląda głównie w Stanach. I na nich się zrzuca właśnie odpowiedzialność też taką ekologiczną za to, nie? To jest w ogóle znowu, że z jednej strony rośnie ta świadomość ekologiczne, nie róbmy tego, nie róbmy tego, ale kogo jest też na to stać, nie? To jest znowu jakby etyka przynależy do finansów.
Tak.
Znowu.
No tak, no to, bo po i prostu to jest, cała maszyna jest napędzana po prostu kołem napędowym kapitalizmu, no tak. I to jest straszne.
Tak, tak. Ktoś właśnie, nie pamiętam gdzie czytałam, ale uważam, że to jest takie kluczowe, że łatwiej jest nam wyobrazić sobie koniec świata niż koniec kapitalizmu.
No i chociaż nie, powiem wam, że w najśmielszych moich fantazjach, kiedy po prostu już porzucam wszystkie racjonalne ograniczenia, wyobrażam sobie w doskonały sposób nowe pokolenie, które jest wychowane dokładnie w tym, co mówisz, czyli w takiej relacji do materii, która ją rozumie, czuje, szanuje. I po prostu naprawdę. I to z trudem powstrzymuje się, żeby nie przypisywać tego kobietom, ponieważ jest to, jak ma się dziecko, naprawdę jest to taki moment, kiedy po prostu naprawdę masz gdzieś, jakie to dziecko będzie, że będzie mądre, niemądre, głupie, takie czy sraki owakie. Po prostu chcę, żeby ta grupa komóreczek w prawidłowy sposób się rozwijała. I naprawdę o niczym innym nie myślisz przez pierwsze 3 lata. I to jest ten moment, kiedy na wszystkich naokoło patrzysz dokładnie w taki sam sposób. Rozumiesz? Jak oni funkcjonują jako organizmy wśród innych organizmów. A jak moje dziecko miało chemię i jej system immunologiczny został zresetowany do zera, ja zaczęłam się zastanawiać, czy w ogóle ma sens trzymanie przy życiu osobników w ograniczonej odporności. Bo chodzi o to, żeby te dzieci i to po prostu się zachowywałam jak wilczyca, jak tygrysica, która jest gotowa zamordować dziecko, które nie jest w stanie przetrwać. Że one muszą przetrwać w harmonii, ale też w walce z innymi organizmami, jako część biosfery. I po prostu nauczyło mnie to mnóstwa rzeczy.
Ale wiesz, to jedno słowo, którego używasz, rezonans, czy rezonowanie, czy to jest chyba też, to jest niesamowity w ogóle ruch, który tak. nas wszystkich gdzieś dotyczy.
To wszystko idzie od kobiet. To nie jest przypadek.
Ja się totalnie odpisuję. Ale też inna rzecz, że i to wyszło bardzo w ogóle też przy wirusie, że jest bardzo silny taki język militarny w ogóle wpisywany, nie? W to, że zabija, że...
Agata, pomyśl o tym. Słuchaj, ja przez lata śledziłam ten język w
system z rakiem. Oczywiście, oczywiście.
To jest walka. Tak. To nikt nie myśli o tym, że myśmy sami to wyprodukowali. Tak. Myśmy sami, znaczy wiadomo, że rak jest starszy od nas, ale mutacje komórek nie są przypadkowe. Tak. Nie mam co z tym walczyć. Możemy z tym rozmawiać, a tak naprawdę musimy rozmawiać sami z sobą, ze sposobem, w jakim w tej biosferze istniejemy. Hmm. Wiesz, po prostu, a to szczególnie na Zachodzie, ponieważ tam ten binarny podział, taki my i wy, my kontra coś tam, zły rak, który nas atakuje, którego trzeba po prostu kurna zabić, to jest po prostu część takiej zinfantylizacji Zachodu. Mm. I niestety my tutaj na wschodzie, łącznie z tą kurna ciemną, tymi ciemnymi antyszczepionkowcami, to znaczy wiadomo, ale chodzi o to, że jest to próba zrozumienia, tak jak się z nimi nie zgadzam w ogóle. To jest, ja rozumiem tych ludzi, że oni naprawdę dramatycznie, desperacko próbują zrozumieć naszą współzależność z innymi organizmami w inny sposób.
A druga rzecz to poza właśnie takim językiem militarnym, to też jest bardzo taki silny religijny język, który się w to wpisuje, nie? Jako właśnie kary boskie i tak dalej. No to jest w ogóle też jakby totalnie...
Oni wyginą sami. Tak chyba jest.
To tak jest źle. No, oby.
Ale interesujące jest rzeczywiście takie poczucie, że gdzieś w tym wszystkim jest coś grzesznego, prawda? Że gdzieś...
W dobry sposób. Grzesznego. Powiem wam, nie wiem jak wy, dziewczyny, ale we mnie obudziło to wiarę w poczucie humoru. Wszystko to, co się dzieje i ten ruch kobiet, to znaczy nie tylko mnie uskrzydlił, absolutnie, totalnie i dał mi prawo do bardzo różnych dziwnych zachowań, których do tej pory nie praktykowałam, do lekceważenia tych wszystkich panów, którzy nam mówią, żebyśmy jednak dyplomatycznie, inaczej, ewolucyjnie i tak dalej. I do takiego, ale też do ironicznego dystansu. Bo to jest nowa jakość zupełnie w polskim życiu publicznym. Mm. I to, że te hasła są takie i że można po prostu z nich lać i śmiać się do łez, to nie jest przypadek. Ta ironia i ten dystans, to budzi się z poczucia racji, takiej głębokiej racji, której nic absolutnie nie może podważyć. Tam prawica nie dotrze. No, bo oni, to jest dla nich najbardziej obcy obszar intelektualnie. Oni tam w ogóle ich nie ma. Oni tak, nawet nie wiedzą, tak, co to jest.
Tak.
I to jest głębokie, takie kręgosłupowe, po prostu rdzeniowe poczucie racji. Tak. To jest zajebiste.
Tak, co w ogóle też chyba takie rzeczy jak rozrywka, nie? Taniec, śpiewanie razem. To pomijam. Ale właśnie wychodzi też z takiego... też z takiego poczucia beznadziei i z tego, że pewne narzędzia dyplomacji już nie działają. I w związku z tym trzeba iść w humor i trzeba iść w taki rodzaj też takiej radości.
Ja nie wiem, czy to jest beznadzieja.
Nie.
To, co powiedziała Joanna, jest naprawdę tak dokładnie jak po prostu niemiecki romantyzm. To jest taka totalna parabaza, czyli że funkcjonujesz na zupełnie innym poziomie, nie? Ta ironia jest, że jest funkcjonowaniem na zupełnie innym poziomie. Rzeczywiście, jeżeli mówimy o ironii, no to mówimy o zupełnym przewartościowaniu.
Ale chyba dużo...
O wyjściu ze struktur dialogu i znalezieniu się po prostu nagle gdzieś za pewnym horyzontem.
Tak, ale chyba...
Tak, w jednym pokoju,
dokładnie. To jest chyba w ogóle taki też niemiecki wytwór, nie? To popraw mnie, Aniu.
Ja się odwołałam do tej takiej
niemieckiej... Tak, ten gallow humor, nie? Ten szubieniczny taki, prawda?
Ja raczej myślałam o ironii, nie? Po prostu o narzędziach ironicznych.
Nie, jasne. ja po prostu trochę chciałam powiedzieć to, że gdzie, że oczywiście, że były próby i ze strony kobiet dyplomatycznego przez jakby dyplomacji przez wieki, nie? Próby w ogóle
dostosowania się najpierw musiałyśmy się, prawda? Tak, nauczyć się tego tak, języka, wypowiadać się w nim.
Oczywiście musiałyśmy się
gramatycznie tak, i bez akcentu.
Tak, a w pewnym momencie, chociaż z drugiej strony no, były i czarownice już dawno temu, więc to na pewno posługiwały się masą ironii, masą humoru i stąd musiały zostać spalone.
Nie? Jak wiemy, stosy płonęły.
Tak, no ale to jest też to powiedzenie, nie? Że tego, czego mężczyźni się boją, to, że kobiety je wyśmieją, a czego się kobiety boją, że mężczyźni je zabiją, nie? Więc to
jest.
Słuchajcie, dwa lata temu, to był zdaje się 2018 rok, Teatr Powszechny, Marta Lempart, która po prostu jak taki słoń w składzie porcelany, wiadomo, a wśród, naokoło niej grzeczne feministki, ja nie wiadomo skąd tak naprawdę, i Sebastian Cichocki. I
też nie
feministki mówiły, że nie, język przemocy absolutnie jest niedopuszczalny. Musimy to wszystko kulturalnie, musimy być poprawne politycznie. Ja po prostu, ja czułam się, że to jest jakiś spektakl, może nie wiem. Mm. I Sebastian wtedy powiedział naprawdę mądrą rzecz. Powiedział tak, proszę pani, to jest wojna. On wtedy to powiedział. To jest wojna, my jesteśmy na wojnie. Na wojnie. Marta Lempart oczywiście, ona była kompletnie zrezygnowana. Jak usłyszała te dziewczyny, w ogóle się nie odzywała. Ale po prostu ja nagle spojrzałam na niego, pomyślałam sobie, chłopie, ty masz rację. Ty masz kompletną rację. To jest wojna. Wszystkie po prostu chwyty dozwolone, przynajmniej w języku, tak? I naprawdę jest teraz, naprawdę w tym momencie uwierzyłam w przemoc. Że rzeczywiście to jest ten moment, kiedy trzeba użyć po pierwsze przemocy, po drugie trzeba im pokazać, że to jest czas na kompletną zmianę paradygmatu, że ten właśnie trzeba zmienić, w ogóle przejść do innego pomieszczenia tutaj.
Nie wiem, bo ja bardzo dużo nadziei i skrzydeł, tak jak mówisz, zyskałam, bo byłam codziennie na protestach i to jest niesłychane, co w ogóle grupa osób może zrobić razem.
A mi się to kojarzy z tymi strukturami takiego obywatelskiego nieposłuszeństwa jednak, nie? To wyjście na ulicę w tym momencie, że ta wyjście na ulicę jest taką przemocą. Trochę.
Ale to nawet nie wiem, czy to jest obywatelskie nieposłuszeństwo. My jesteśmy na swoich ulicach, jesteśmy w swoim mieście, jesteśmy w swoich dzielnicach i przestrzeń publiczna jest naszą przestrzenią, nie? Więc to jest bardziej trochę jak wyszłyśmy z domu, nie? Wyszłyśmy z kuchni, ale z drugiej strony, kiedy zostały spisane przez tę Radę Nadzorczą, zostały spisane postulaty i to, co zobaczyłam na Facebooku, mężczyzn, którzy automatycznie przeszli w totalny stan krytykowania tego, że to już jest pozamiatane, słynny post Jana Śpiewaka, że to już koniec, że kobiety same się spaliły, że po co, że to bez sensu, że tyle błędów i tyle jakby, tyle lat jest niszczone prawo w tym kraju. Jaki mężczyzna wyprowadził tyle osób na ulicy, stworzył taki głos? No nikomu, poza czarnymi protestami nie udało się to. Nie udało się, ale poziom dawania nam rad, jakby to jest po prostu coś, co jest cały czas obecne. I ja nie wiem, czy nawet ci mężczyźni, którzy teoretycznie są powiedzmy po tej stronie, jakby czy są w stanie naprawdę zrezygnować ze swojego ekspertstwa, bo to jest coś, co jest bardzo silne moim zdaniem właśnie u mężczyzn, szczególnie heteroseksualnych mężczyzn, to jest właśnie ekspertstwo. Oni są ekspertami, a my potrzebujemy rad.
Mateusz, chodź tutaj, jesteśmy chodźmy.
Nie, on po prostu na nas dymi i nie można oddychać, próbuje nas zadusić tutaj, zadusić nasze słowa.
No ale to jest to, o czym mówiliśmy, to jest głos strumny, Agata.
z dużym echem. Nie ma co się w ogóle przejmować. Oni są, oni wiedzą, że przegrali. Naprawdę. I to, że oni będą tak mówić, jeszcze będzie no tak jak w takim filmie, kiedy już na koniec takie wyciszenie, oni będą jeszcze tam mówić i mówić i mówić. I będą, to, to będzie coraz mniej słyszalny głos. Jestem przekonana. W ogóle się nie ma co na tym przejmować. A w ogóle nie należy ich słuchać, bo to jest tylko strata czasu i energii.
Ja wiem. I z jednej strony się zgadzam, ale też trzeba, trzeba wziąć to pod uwagę, że bardzo dużo kobiet, szczególnie kobiet z prowincji, z małych miast, steczek, mają oczywiście świadomość, co się dzieje i co je boli i w jakich, nawet jeżeli nie potrafią trafnie nazwać struktur, które istnieją, ale które gdzieś tam je duszą, to mimo wszystko strach taki, że kobieta sama, ja jestem z prowincji, więc to, czy kobieta sama poradzi sobie na przykład ekonomicznie, to jest bardzo często naprawdę nie do przeskoczenia. Kobiety bardzo boją się tego i dlatego bardzo często są z partnerami, którzy stosują masy przemocy ekonomicznej, masy fizycznej, ale wynika to z tego, że kobiety się boją się, a wiadomo, wiemy jak działa tutaj pomoc społeczna, nie? Co to w ogóle znaczy być samotną matką w tym kraju, nie?
No totalnie, masz rację.
Bo jest masyw kobiet, które to jest zupełnie co innego, jeżeli jesteśmy wykształcone, mamy swoje prace i tak dalej i mimo wszystko, choćby nie wiem co, zawsze jest jakieś takie zaczepienie jednak, ale jest po prostu, prostu masyw kobiet, które się strasznie boją i to je bardzo paraliżuje i w pewnym momencie boję się, że to się może tak skończyć, że wiele osób podkuli ogon i wróci do domów i się zamknie w domach. Mhm. I to, tego się boję, więc dlatego jest mi bardzo ciężko też pomyśleć, co się wydarzy dalej.